Wczoraj zastanawialiśmy się, co to znaczy, że Chrystus jest drogą naszego życia. Powiedzieliśmy, że obok dróg istnieją bezdroża i trzeba ich unikać. Ale istnieją też różne drogi, także religijne. Skupiliśmy się na trzech drogach wyznawców jedynego Boga. I pokazaliśmy, na czym polega specyfika tej drogi, którą my idziemy. Drogi, która sprowadza się do tego, że Bóg objawił nam siebie, ukazał nam siebie w Jezusie Chrystusie. Drogi chrześcijańskiej. Mówiliśmy więc o drodze. A dzisiaj prawda. Przychodzi na myśl od razu pytanie Piłata, który był namiestnikiem rzymskim w czasach Pana Jezusa, w latach 26-36 i przesłuchiwał Jezusa w twierdzy Antonia w Jerozolimie. Jeszcze do niedawna zastanawiano się, czy Piłat jest postacią historyczną, bo mowa o nim tylko w Ewangeliach. I nie brakowało krytyków, także tutaj w Niemczech, uczonych, którzy twierdzili, że skoro tylko Ewangelie wspominają o Piłacie, to być może Piłata nie było. Ale w latach 1970 archeolodzy izraelscy przeprowadzili wykopaliska w Cezarei Nadmorskiej na terenie Palestyny. Tam odkryli teatr, który zaczął być budowany w czasach Jezusa. I tam odkryli tak zwany kamień erekcyjny, to znaczy kamień założycielski. I po jednej stronie tego dużego, płaskiego kamienia było wypisane Pontius Pilatus i Tiberius, Poncjusz Piłat, cesarz Tyberius. Teraz już nikt nie ma wątpliwości, że Poncjusz Piłat, namiestnik rzymski, istniał i zarządzał Palestyną w latach 26-36, czyli podczas ostatnich lat życia i śmierci Jezusa. Piłat przesłuchuje Jezusa. Arcykapłani, przywódcy żydowscy przyprowadzili Jezusa przed Piłata, przed namiestnika rzymskiego i wymagają, żeby on zatwierdził na nim wyrok śmierci. Ale Piłat się wzbrania. Widzi, że coś jest nie tak, coś jest nie w porządku. Rozmawia z Jezusem. Próbuje go wybronić. I w pewnym momencie, kiedy Jezus mówi o prawdzie, Piłat zadaje pytanie, które do dzisiaj brzmi w uszach. Ale cóż to jest prawda? Wygląda na to, że jedni mają swoją prawdę, drudzy mają swoją prawdę i chyba nigdy nie było tego lepiej widać niż dzisiaj. Napływ informacji, napływ rozmaitych relacji, sprawozdań nie zostawia żadnej wątpliwości, że każdy widzi to, co ogląda inaczej. Ocenia inaczej, wartościuje inaczej. W tej sytuacji nasuwa się pytanie, cóż to jest prawda? Prawda to jest zgodność naszego osądu, naszych słów, naszych wypowiedzi z rzeczywistością. Oto jest prawda. Z całą pewnością istnieje prawda. Chociaż czasami bardzo trudno, a często wręcz niemożliwe do niej dotrzeć. Weźmy choćby sprzed kilku miesięcy katastrofę smoleńską. Dojście do prawdy z każdym dniem wydaje się coraz trudniejsze. Zamiast być bliżej, wiemy i rozumiemy coraz mniej. Znaczy to, że prawda może też być przedmiotem manipulacji. I jest. Że Nie brakuje ludzi, którzy nie chcą docierania do prawdy i którzy zrobią wszystko, żebyśmy prawdy nie znali. Dotyczy to nie tylko spraw społecznych, kulturalnych, także religijnych. Musimy być tego świadomi. Wiele pytań jest postawionych w ten sposób, że od razu z góry skazuje człowieka na to, że wydaje się sąd, a prawda staje się zbyteczna. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oto pytam kogoś, nie patrząc na nikogo tutaj. Czy pan, pytam, przestał już kraść? Czy powie tak? Czy powie nie? Czy powie nie wiem? Czy nie pamiętam? Wszystko będzie źle. Bo w tym pytaniu jest już odpowiedź. I to jest bardzo często problem dzisiejszego świata, dzisiejszej informacji i tego, co do nas dociera. Najczęściej jest to już zmanipulowane, spreparowane przez odpowiednio do tego przygotowanych psychologów, socjologów, rozmaitych innych specjalistów, którzy nie chcą nam podać, jak to jest, tylko podają nam to, co powinniśmy na ten temat wiedzieć albo co powinniśmy na ten temat myśleć. W ten sposób forsowana jest swoista polityka, której celem jest wykazać, że nie ma prawdy, która dotyczyłaby wszystkich. Każdy ma swoją prawdę, myśli i wie na dany temat to, co chce. I w związku z tym cała wolność polega na tym, żeby uznać, że każdy będzie myślał i żył po swojemu. Gdy się to przeniesie na teren wiary i na teren religii, wtedy mówi się, że właściwie wszyscy mają rację. Niech każdy żyje po swojemu, nie przeszkadzajmy jedni drugim. A jeżeli, i na tym polega podstęp tego wszystkiego, wszyscy mają rację, to znaczy, że nikt nie ma racji. Jeżeli wszyscy mówią, że znają prawdę o czymś, a to, co mówią, jest ze sobą sprzeczne, no to znaczy, że nikt nie zna prawdy. Pośród wielu wniosków powinniśmy wysnuć jeden. Nie jest ważne to, skąd czerpiemy rozmaite informacje, wiadomości, przekazy. Daleko bardziej nie jest nieważne, czy przyjmujemy je krytycznie, czy nie. To znaczy używając swojego rozumu, czy nie. Czy przyjmujemy wszystko na tak zwaną wiarę, co nam mówią, co nam podają. Zachowanie zdrowego rozsądku w tej dziedzinie wymaga zatem troski o prawdę o Bogu i o prawdę o człowieku. Najpierw prawda o Bogu. Nie jest wszystko jedno, co oglądamy w sprawach religijnych, co czytamy, co przeglądamy, z kim rozmawiamy, jak rozmawiamy. Można by powiedzieć, przepraszam, że użyję takiego dosadnego porównania, ale ono chyba dobrze oddaje to, o co chodzi. Otóż z zakłamaniem w sferze religii, z takim ryzykownym traktowaniem spraw religijnych, to jest tak jak z pornografią. Może ktoś powiedzieć, popatrzę sobie na pisemka, obejrzę sobie jakiś tam filmik czy filmiki. Ciekawe, co tam jest. Mnie to nie dotyczy. To to nieprawda. Nawet najbardziej urobieni spośród nas, gdy pozwalają sobie na takie rzeczy, doprowadzają do tego, że ich wyobraźnia staje się zaśmiecona. To tak, jakby ubrać małą dziewczynkę w sukienkę białą do pierwszej komunii świętej, postawić ją nad kałużą błota i powiedzieć: dziecko, możesz tam stać w białych pantofelkach i w rajstopach i w sukience, tylko się nie ubrudź. Wiadomo, że coś przylgnie. W dziedzinie obyczajowej to samo, a w dziedzinie religijnej jeszcze bardziej. Otóż nie jest rzeczą nieważną, skąd pochodzi nasze oparcie wiary w Boga. Skąd pochodzi prawda o Bogu. Nie brakuje w tej dziedzinie rozmaitych manipulantów, którzy w najczarniejszym scenariuszu sprowadzają ludzi do sekt, do rozmaitych grup, jak się to nazywa mądrze, parareligijnych, czyli właściwie takich, które są karykaturą religii. Nie brakuje takich, którzy wykazują się dużą pomysłowością i dużym zaangażowaniem. W Polsce na przykład Świadkowie Jehowy. A ponieważ wielu katolików w tym, co dotyczy Boga i spraw religii, ma wiedzę na poziomie dziecka, a w innych dziedzinach są wykształceni, są informatykami, prowadzą pociągi, autobusy, znają, prawda, możliwości poruszania się, pracy, często bardzo wyrafinowanej, a w sprawach religii są na poziomie dzieci z czwartej klasy, padają łupem tych, którzy przychodzą, by im ten głód Boga i tę potrzebę Boga zapełnić. Otóż nie jest rzeczą nieważną, czy człowiek stara się pogłębić swój obraz Boga, swój wizerunek Boga, czy też nie. Powinno się to odbywać przede wszystkim w Kościele, podczas liturgii, zwłaszcza liturgii słowa. Kapłani są przez 6 lat przygotowywani do tego, aby wiernym podawać zdrowy pokarm, pokarm Słowa Bożego. Jedni robią to lepiej, drudzy gorzej. Jeżeli są tacy, którzy bardzo słabo to robią, oczywiście nie pozostają bez winy za stan duchowy i intelektualny swoich wiernych. To jest ogromna odpowiedzialność. Kiedy przychodzimy do świątyni, trzeba nam zwracać uwagę na to, jak się pogłębia wiarę, co się mówi, jak się ją wyjaśnia. A my, kapłani, także w ostatniej adhortacji Ojca Świętego Benedykta XVI zatytułowanej Verbum Domini, Słowo Pana, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby to słowo podawać postaci jak najlepszej, jak najpiękniejszej, jak najzdrowszej. Zawsze tak było, a w naszych czasach zwłaszcza. Nie jest więc rzeczą obojętną także, czy człowiek, chrześcijanin, katolik, ma czas i przeznacza ten czas na przeczytanie dobrej książki, dobrego czasopisma, na obejrzenie dobrego programu, który pogłębi naszą wiarę, nas umocni na naszej drodze. Może być tak czasami, że nawet gdy jesteśmy w Kościele, w dobrej wierze, to niektóre elementy pobożności przysłaniają nam obraz Boga i na to też musimy być uważni i czujni. Mamy pieśń Serdeczna Matko. Piękna pieśń. Ale co w niej śpiewamy? A kiedy ojciec rozgniewany siecze, Szczęśliwy, kto się do matki uciecze. Obraz Boga w tych słowach nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Może ktoś, kto układał tę pieśń, jej słowa, nie miał dobrego ojca i w ogóle tego nie zauważył. Może było tak, może inaczej. Ja kiedy przygotowywałem się do kapłaństwa, oczywiście już jakiś czas temu, to zostałem skierowany do domu dziecka, żeby uczyć dzieci pacierza. To było jeszcze oczywiście w okresie dawnego PRL. Ale takie rzeczy też się działy. I miałem dzieci przygotowywać między innymi do pierwszej komunii świętej. Dzieci w domu dziecka są zawsze mniej zadbane niż te, które są w rodzinach. I uczyłem je pacierza. Zdrowaś Mario, nie było żadnego problemu. Wierzę w Boga też. 10 Bożych przykazań szło gładko. Natomiast nie mogły się nauczyć Ojcze Nasz. Ja, młody, nie rozumiejąc tego, mówię ich wychowawczyni, wie pani, mam kłopot z tym Ojcze Nasz. Ona mówi, a to ksiądz nie wie dlaczego? Przecież oni nie wiedzą, co to znaczy ojciec. One nie mają ojca. Im się ojciec bardzo źle kojarzy. One nie lubią tej modlitwy Ojcze Nasz. A dziecko ma w pamięci swojego ojca. To jest problem. Jeżeli chcemy Boga dobrze zrozumieć, poznawać, lepiej przylgnąć do Niego, pokochać Go, mówić prawdę o Nim, to musimy bardzo dbać o nasz język, o nasze słownictwo, o poprawność naszego myślenia o Bogu. W tej pieśni Serdeczna Matko też, tak na dobrą sprawę trzeba byłoby ją czymś zastąpić. Tutaj rozmawiali, nawiązuję do rozmowy z księżmi. Wspominałem o tej kolędzie, a witaj Zbawco z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. Ponieważ ludzie nie bardzo wierni, nie bardzo wiedzieli, dlaczego 4000, to w śpiewnikach pozamieniano i organista śpiewa tyle tysięcy lat wyglądany. W porządku, tam dwie sylaby, tu dwie sylaby i nie cztery, tylko tyle. I sprawę załatwiło. Ale wytłumaczyliśmy, skąd to się wzięło. Ale nie da się wytłumaczyć, a kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. Bóg nie jest rozgniewanym ojcem, który z rózgą czy z pasem stoi i czeka na swoje dzieci, a komu uda się uniknąć kary, to ucieknie do matki, czyli do Najświętszej Maryi Panny. Gdy mamy taki obraz Boga, to nikim tego obrazu Boga nie pozyskamy. A i sami, gdy to śpiewamy, i rozumiemy, co śpiewamy, to chcemy nad tą zwrotką, nad tą linijką przejść jak najszybciej. Otóż mówić prawdę o Bogu, myśleć prawdziwie o Bogu, poznawać prawdziwie Boga, to jest nasze zadanie na całe życie. Nie może być tak, że w innych dziedzinach jesteśmy mądrzejsi, roztropniejsi, a w sprawach religijnych i bożych zachowujemy rozeznanie na poziomie małych dzieci. Jeżeli dzisiaj dorastający i dorośli ludzie mają tyle kłopotów z Bogiem, z religią, z wiarą, jeżeli istnieje taka obojętność, to w zasadzie nie jest to obojętność wobec Boga. Bo go nie znają, tylko obojętność wobec tych wizerunków i obrazów i wyobrażeń Boga, które w sobie noszą. I mądrość chrześcijanina polega na tym, żebyśmy im pomogli, rozmawiając z nimi, będąc z nimi, ukazać im Boga takim, jakim On jest w całej prawdzie. Teraz, gdy zbliżamy się do tajemnicy Betlejem, oto jest prawda o Bogu. Druga strona to jest prawda o człowieku. Nie możemy omówić wszystkiego. Skupmy się tylko na tym, co przychodzi mi do głowy i wydaje mi się ważne. Istnieją dwie zasadnicze drogi życia. Jedna to jest droga niewinności. Ktoś urodzi się w dobrej, spokojnej, pobożnej, czułej rodzinie. Od ojca i matki otrzyma ciepło, życzliwość, serdeczność. Rośnie tak jak kwiat, który nie ma żadnych większych, nie czuje podmuchów wiatru. Podlewany i który ma zawsze słońce. Omijają go czy ją rozmaite trudności i przeciwności. Dorasta jako szczęśliwe dziecko. I potem dziewczyna czy chłopiec. Spotyka podobnego męża czy żonę. Czasami pójdzie do zakonu. Od czasu do czasu może do seminarium. Idzie drogą niewinności. Święty Stanisław Kostka. Mówi się, że taką drogą niewinności szedł. Nie ma wielu świętych, którzy by tak szli. Patronem tej drogi jest święty Jan, apostoł i ewangelista, który związał swoje życie z Jezusem jako chłopiec i był mu wierny do śmierci. A doczekał późnej starości. Droga niewinności. Dobrze, że ta droga jest, ale ona jest udziałem nielicznych. I istnieje druga droga życia, mianowicie droga nawrócenia. Są ludzie, którzy od początku mają trudności, kłopoty, skłonności do rozmaitych słabości, do grzechu, w różnych dziedzinach życia, nie tylko na tle szóstego przykazania, jako chłopcy, jako dziewczęta. Są ludzie, którzy w życiu nie mają cieplarnianych warunków, którzy muszą się zmagać ze sobą, z otoczeniem, którym nie dano było mieć szczęśliwych, kochających oboje rodziców. Muszą stale przezwyciężać się i pokonywać. I ci żyją na drodze nawrócenia. Na której jest Pan Bóg bardziej obecny? To najgłupsze z pytań, jakie można zadać. Jest obecny na jednej i na drugiej. Umacnia i utwierdza jednych i drugich. To nie jest tak, że ci, którzy są niewinni, obywają się bez Boga. Bóg obdarzył ich łaską niewinności. A tym przywraca niewinność przez nawrócenie. Cała mądrość chrześcijańska polega na tym, żeby te dwie drogi uznać. Zdecydowana większość z nas idzie drogą nawrócenia. Zmagamy się ze sobą, trudzimy się, przeżywamy problemy. Chcielibyśmy zawrócić. Nieraz opadają ręce. Pan Jezus 3 razy pod krzyżem upadł, ale dotarł do celu. Nie ma takiego zła, z którego człowiek nie mógłby się podnieść. Nie ma takiego grzechu, który by nas przytłoczył. Silniejsza niż grzech jest Boża miłość, która znajduje wyraz w przebaczeniu. Jeżeli mamy taką prawdę o człowieku, która jest drugą stroną prawdy o Bogu, jest nam łatwiej żyć. Bo wiemy, że na drodze naszego życia nie jesteśmy sami. Nie możemy też na sobie polegać. Nie jesteśmy samowystarczający. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A święty Paweł, który sam doświadczył mocy zła i grzechu, kiedy pod koniec życia patrzył na wszystko, co przeżył, to wypowiedział słowa, które powinny być mottem wielu z nas. Moc w słabości się doskonale. To dlatego, że masz te słabości i grzechy, to czujesz potrzebę mocy i łaski Bożej. Żebyś nie popadł w pychę, w egoizm, w samozadowolenie, tylko żebyś otworzył się na miłosierdzie Boże. Ludzką rzeczą jest grzeszyć, szatańską trwać w grzechu, a boską przełożyć grzech na łaskę i skorzystać z łaski. Nie ma nikogo, kto byłby przekreślony przed Bogiem. I tak wracamy do naszej Ewangelii. Przypomnijmy sobie. Pan Jezus zwraca się nie do zwyczajnych ludzi, lecz do arcykapłanów i starszych. To tak, jak gdyby dzisiaj uczył biskupów i kapłanów. Powiedzmy sobie szczerze, biskupi i kapłani potrzebują zdrowej nauki bardziej niż inni, bo mają niezbywalny obowiązek przekazywania jej wszystkim. Potrzebują więc szczególnego kontaktu z Panem Jezusem. Bez Niego mogą się stać tak jak wyschnięte źródło. Ludzie przychodzą, żeby pić, a tam nie ma wody. Jezus zwraca się do arcykapłanów i starszych. Im czasami przychodziło najtrudniej przyjąć proste i ważne prawdy. Jezus mówi do nich, co myślicie? Pewien ojciec miał dwóch synów. Powiada do pierwszego, idź do winnicy i pracuj, a on mówi, idę. Ale nie poszedł. A do drugiego, idź i pracuj, powiedział, nie idę, ale poszedł. Mam pytanie, który z nich powiedział prawdę? Żaden. Ten pierwszy powiedział, że pójdzie, ale nie poszedł. Ten drugi, że nie pójdzie, ale poszedł. I jeden i drugi nie powiedział prawdy. Okazuje się, że czasami z prawdą jest kłopot, bo weryfikują ją nie słowa, lecz postępowanie. Gdybyśmy nie wiedzieli, jak postąpił jeden i drugi, to byśmy chwalili pierwszego za posłuszeństwo ojcu, a drugiego za nieposłuszeństwo wobec ojca. Ale ponieważ wiemy, jak wyglądała sytuacja później, to możemy odpowiedzieć na pytanie, których z nich spełnił wolę ojca. Arcykapłani odpowiedzieli, ten drugi. Istnieje prawda słów i prawda postępowania. To właśnie życie weryfikuje to, co mówimy, co głosimy. W pierwszym rzędzie dotyczy to niegdyś arcykapłanów starszych, dzisiaj biskupów, duchownych, kapłanów, diakonów, głosicieli Słowa Bożego. Pan Jezus mówi do nich, uważajcie, umiecie udzielić odpowiedzi prawidłowej na to pytanie? Tak. To wyciągnijcie z tego wnioski. Ale to samo dotyczy również nauczycieli, wychowawców, rodziców w postępowaniu ze swoimi dziećmi, bliskimi, w rodzinie, w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. Nie poprzestawaj na słowach, ale prawdy szukaj w czynie, w uczynkach. I wiara w Jezusa Chrystusa to nie są tylko słowa. Papież Paweł VI, który był poprzednikiem naszego papieża, naszego, wszyscy są nasi, poprzednikiem Jana Pawła II, papież Paweł VI powiedział, dzisiejszemu światu potrzeba nie tyle głosicieli Ewangelii, ile jej świadków. Czyli potrzeba nie tych, którzy używają słów okrągłych, ale tych, którzy potwierdzają prawdę Ewangelii swoim życiem i postępowaniem. I to dotyczy nas wszystkich. Kto to zrozumiał, kto to przyjął, kto tak stara się żyć, ten żyje w prawdzie. Bo jeżeli jest inaczej, to może być tak, jak w dzisiejszej Ewangelii. A tutaj w naszym Kościele łatwiej to zrozumieć niż w jakimkolwiek innym, bo nie trzeba tłumaczyć, o co chodzi, bo wystarczy, że wyjdziemy z Kościoła i będziemy wiedzieli, o co chodzi. Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice chodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Na pierwszy rzut oka wydaje się to zupełnie niemożliwe. Wyjdziemy z Kościoła i możemy czuć satysfakcję, że nie jesteśmy taki jak ci. Jezus mówi, daje przykład Jana Chrzciciela. Ale można to odnieść i do naszej sytuacji. Może się okazać, że ludzie, którzy według naszego słusznego osądu żyją nie tak, jak powinni, mają w sobie głód Boga i tęsknotę Boga i potrzebę Boga. I być może któregoś dnia wrócą na ścieżkę, która będzie ścieżką Augustyna, Pawła i Marii Magdaleny. A gdyby nawet tak się nie stało, jest tam iskra Bożej obecności, bo przeżywają upokorzenia, przeżywają coś, co nam w ogóle do głowy nie przychodzi. Tu nie idzie o to, żeby ich usprawiedliwać. Tu chodzi o to, żebyśmy zrozumieli jeszcze jedną prawdę naszego życia, na którą chce Pan Jezus mocno wskazać. Tę mianowicie, że granica między dobrem i złem nie przebiega między ludźmi. Nie możemy powiedzieć, my jesteśmy dobrzy, tamci na zewnątrz są źli. Granica między dobrem i złem przebiega w sercu człowieka. I to jest prawda o człowieku. Dlatego każdy człowiek potrzebuje Boga. Ten, który żyje dobrze, musi mieć świadomość, że jego dobre życie jest owocem Bożej łaski. Ten, który żyje źle, jeżeli nie ma dziś tej potrzeby Pana Boga, nigdy nie wiemy, co się z nim dzieje wtedy, gdy zasypia i wstaje do swojej, nazwijmy to w cudzysłowie, pracy. On też czeka na poruszenie łaski. Granica przebiega w nas. My też bywamy źli i stajemy się dobrzy. A drogą do tego jest nawrócenie, zwłaszcza przez sakrament pokuty. Zatem nie to, co deklarujemy słowami, ale to, jak żyjemy. I ostatni wątek. Dzisiaj próbuje się forsować moralność opartą na statystyce. Przeprowadza się badania tego, co ludzie myślą, wiedzą albo chcą. Co myślą w dziedzinie moralności? Kto jest za aborcją, kto przeciw, komu to obojętne. Kto za eutanazją, kto przeciw, komu to obojętne. Kto za wiernością małżeńską, kto przeciw, komu to obojętne. Podają wyniki. Załóżmy, 82% ludzi nic sobie nie robi z sprawy wierności małżeńskiej. 12% to ceni, pozostali nie mają zdania. Jaki z tego wniosek wyprowadza badający? Że wierność małżeńska nie jest specjalną wartością. A więc może trzeba dostosować przepisy, które istnieją, do tego, co ludzie myślą. Małżeństwa homoseksualistów. Przeprowadza się badania według tam jakichś standardów, kryteriów. 55% za, 35% przeciw, 10% nie ma zdania. Dopuszczamy. Z badaniami statystycznymi to jest tak. Ja mam w domu kota. I kot ma 4 łapy. 4 nogi. A ja mam 2 nogi. Statystycznie rzecz biorąc, każdy z nas ma 3 nogi. Ale ani kot nie chodzi na 3, ani ja nie chodzę na 3. Statystyka się zgadza. Ale kot ma 4, ja mam 2. Otóż w moralności jest dokładnie tak samo. Gdy słuchamy odczytów statystycznych i one godzą w zdrowy rozsądek, w rozum, w moralność, w tradycję i w przyzwoitość, to nie znaczy, że trzeba zmieniać prawo stosownie do tego, co ludzie myślą. To znaczy, że trzeba podjąć wysiłek wychowawczy, by ludzie myśleli i żyli tak, jak powinni, tak, jak należy. Bo to znaczy, jest zbyt dużo tych, którzy dali się uwieść nieprawdzie, którzy dali się zwieść na bezdroża. Niczego nie zmieni to, że statystyka jest właśnie taka. Jest. Ale ta statystyka w moralności, odnośnie do moralności, to zachęta do tym większej pracy, a nie pofolgowania sobie. Troska o prawdę. A ona jest oparta na tym i karmi się tym, że istnieje Bóg, który jest prawdą. I ci, którzy trwają przy Bogu, trwają przy prawdzie. A w sytuacjach trudnych i kryzysowych proszą Boga o Jego światło i o Jego moc. I temu też służą tegoroczne rekolekcje i każde rekolekcje.